Dzisiejsza uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, tak droga rodzinie Radia Maryja, każe zapytać, co na jej temat uczyli ojcowie Kościoła. Ta prawda wiary, uroczyście ogłoszona 151 lat temu przez papieża błogosławionego Piusa IX, bullą Ineffabilis Deus, mówiąca o tym, że Maryja już od pierwszej chwili swego zaistnienia na ziemi była wolna od grzechu pierworodnego, ta prawda poruszała serca i umysły chrześcijan pierwszych wieków. Mimo tego, wydaje się, że w Kościele pierwotnym nie mówiono o Maryi. Na przykład święty Piotr w swoich katechezach apostolskich ani słowem nie wspomina o Matce Pana, a przecież jest on pod wyraźnym natchnieniem Ducha Świętego. To jego milczenie nie jest ani zapomnieniem, ani przypadkiem. Jak zauważa jeden ze współczesnych autorów, to milczenie o Matce Bożej należy do programu katechezy chrześcijańskiej pierwszych dziesięcioleci, całkowicie skoncentrowanej na Chrystusie zmartwychwstałym. Najprostszym wyjaśnieniem tego pozornego milczenia na temat Maryi jest jej obecność pośród uczniów, nie tylko w wieczerniku w chwili zesłania Ducha Świętego, o czym wzmiankuje święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Jej fizyczna obecność w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej w Jerozolimie, a być może także w Efezie, jak chce tradycja, była dla wszystkich w pewien sposób dostępna. Każdy mógł z nią rozmawiać, słuchać, jak mówi o Jezusie, obserwować, jak się modli i żyje na co dzień. To dla wielu, a zwłaszcza dla apostołów, było wielkim oparciem duchowym i wskazaniem pewnego kierunku życia duchowego. Dopiero kiedy Maryja po ziemskim życiu została wzięta do nieba, zaczęto o niej wspominać i zastanawiać się nad jej rolą w dziele zbawienia. Jedną z pierwszych takich wzmianek o Maryi po jej wniebowzięciu, oprócz Ewangelii synoptycznych, są słowa z listu do Galatów, w którym święty Paweł zauważa, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty. Także święty Jan Apostoł, któremu Jezus z krzyża ostatnim tchnieniem powierzył opiekę nad swą matką, zdaje się mówić o Maryi, gdy w 12 rozdziale Apokalipsy opisuje niewiastę obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami i wieńcem z 12 gwiazd nad głową. Owa niewiasta toczy zwycięską walkę z szatańskim wężem, który czyhał na jej dziecię. Ten właśnie apokaliptyczny obraz często jest przywoływany w liturgii uroczystości maryjnych. Czy więc Kościół czasów apostolskich naprawdę milczał na temat Maryi? Okazuje się, że nie. Wprost przeciwnie. Ojcowie Kościoła i starożytni pisarze chrześcijańscy bardzo często wypowiadają się o Matce Pana, a nawet tworzą pierwsze traktaty mariologiczne. Na przykład, dość wcześnie, bo już w II wieku, święty Justyn, zmarły około 165 roku, i święty Ireneusz, zmarły w 202 roku, wskazują na ważną rolę Maryi w historii zbawienia. W związku z tym zestawiają rajską Ewę z Maryją, zaznaczając, że Maryja jest antytezą Ewy, czyli prezentuje postawy całkowicie przeciwne. Jeśli Ewa okazuje nieposłuszeństwo Bogu i w następstwie tego, ulegając szatańskiej pokusie, sprowadziła na ludzkość nieszczęście grzechu pierworodnego, to Maryja przeciwnie. Dzięki specjalnemu przywilejowi stała się niepokalanie poczętą, czyli całkowicie wolną od grzechu pierworodnego już w chwili swego zaistnienia na ziemi. A ponadto, jako pokorna służebnica pańska, dała światu Zbawiciela. W następnych wiekach ojcowie Kościoła kontemplowali tajemnicę Maryi, podkreślając jej rolę jako Matki Bożej, zwanej wówczas po grecku Theotokos. Pojawiające się odnośnie do tego błędne poglądy definitywnie odrzucił i potępił Sobór Efeski w 431 roku. Jak podaje tradycja, święty Cyryl, biskup Aleksandrii, wielki orędownik prawdy o Maryi jako niepokalanej Matce Chrystusa, Chrystusa Boga Człowieka, pod wpływem soborowych rozstrzygnięć miał ułożyć modlitwę, którą dziś odmawiamy jako drugą część pozdrowienia anielskiego, rozpoczynającą się od słów: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. W tym samym mniej więcej czasie dojrzewa świadomość, że Maryja, Matka Boga, jest zarazem duchową matką wszystkich chrześcijan, a więc matką Kościoła. Tak uważał na przykład święty Augustyn, który podkreślał, że jak niepokalana była matką Jezusa w jego ziemskim ciele, tak nie przestaje rodzić jego mistycznego ciała, to jest Kościoła. Znamienitym świadectwem ufności ludu Bożego w zbawcze wstawiennictwo Maryi u swego Syna jest odmawiana do dziś antyfona Subtuum Presidium, pod Twoją obronę. Antyfona, która powstała w czasach patrystycznych. Coraz częściej ojcowie Kościoła i starożytni pisarze chrześcijańscy kontemplowali piękno Maryi Niepokalanej, układając wspaniałe poematy. Jednym z najwybitniejszych poetów maryjnych jest święty Efrem Syryjczyk, zmarły w 373 roku, zwany Cytrą Ducha Świętego. O nim Jan Paweł II pisze, że opiewał niestrudzenie Maryję, wyciskając żywe do dziś piętno na całej tradycji Kościoła syryjskiego. Innym przykładem artystycznego zachwytu niepokalaną, odznaczającego się niezwykłą teologiczną głębią, jest dobrze nam znany akatyst ku czci Bogu Rodzicy, który najprawdopodobniej ułożył święty Roman Pieśniarz w połowie VI wieku. Nie powinno nas to dziwić, że najwybitniejsi teologowie czasów patrystycznych najchętniej wypowiadali się na temat Matki Bożej językiem poezji i pieśni, a także ikonografii. To jest sprawdzony sposób mistyków, którzy, obcując z misterium Boga, nie znajdują odpowiednich słów, by wyrazić to, co jest ich udziałem. Poezja, pieśń oraz ikona dedykowane niepokalanej przez starożytnych i współczesnych teologów świadczą o tym, że w niej naprawdę odbija się niewyrażalne piękno samego Boga. Lista starożytnych pisarzy chrześcijańskich i ojców Kościoła, którzy na różne sposoby próbowali wyrazić tajemnicę Maryi Niepokalanej, jest naprawdę długa. Wymieńmy więc tylko niektórych, tych najbardziej znanych i najważniejszych. Należą do nich, oprócz wcześniej wspomnianych, święty Atanazy, święty Ambroży, święty Grzegorz z Nazianzu, święty Ildefons z Toledo, German z Konstantynopola i święty Jan z Damaszku. O tym, jak żywa w świadomości patrystycznej była Maryja jako niepokalana i wniebowzięta Matka Boga, najlepiej zaświadcza liturgia tamtych czasów. Odnośnie do tego Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater zauważa, że Maryja zajmuje uprzywilejowane miejsce w kulcie starożytnych kościołów wschodnich, wyrażającym się niezrównaną obfitością świąt i hymnów. Papież podaje także liczne przykłady obchodów liturgicznych ku czci Maryi, które przez wieki kształtowały postawy duchowe. Taką samą rolę pełniły starożytne wizerunki Matki Bożej, na których Maryja bywa przedstawiana jako tron Boży niosący Pana i podający Go ludziom, czyli Teotokos, lub jako droga, która wiedzie do Chrystusa i ukazuje Go, zwane Hodegetria, lub jako modląca się orędowniczka i znak obecności Bożej na drodze wiernych do Dnia Pańskiego, ikony zwane Deizis, lub jako opiekunka okrywająca ludy swym płaszczem, zwane Pokrow, czy to jako miłosierna i najczulsza dziewica, ikony zwane Eleuza. To wszystko potwierdza, że cześć Maryi Niepokalanej od samego początku była i jest najczulszym nerwem życia duchowego chrześcijan na wschodzie i na zachodzie.